My przez mikrofon robimy komisję też? Przez mikrofon robimy komisję.
No, że mówią, że naprawdę wieszają, oni mówią, na pewno mają
No. Dzień dobry Państwu. Tu w demokratyczny sposób przez panią przewodniczącą Komisji Finansowej zostałem wybrany na prowadzenie dzisiejszego naszego spotkania, posiedzenia wspólnych komisji budżetu, rewizyjnych, spraw społecznych oraz skargi wniosków. Chciałbym serdecznie wszystkich przywitać, stwierdzić, że wszystkie komisje mają kworum. Jesteśmy w 100%, jak mi powiedziano, frekwencji i otwierając i stwierdzając kworum, chciałbym się spytać, czy do porządku posiedzenia są jakieś zmiany, czy są jakieś wnioski. Nie mamy, to proszę Państwa, będziemy obradować zgodnie z porządkiem obrad, który nam tu przedłożono do Państwa wiedzy i prowadzenia posiedzenia zgodnie z tym porządku posiedzeń. Proszę Państwa, jako pierwszy merytoryczny punkt mamy informację prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala. Chciałem poinformować tylko, że wszyscy radni otrzymali materiał sporządzony przez panią i podpisany przez panią prezes, a głosu w tej sprawie udzielam panu staroście.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy w komplecie i co niektórzy przeszli tą paskudną chorobę, ale wracają do zdrowia, także jeszcze raz powiem, że no, to jest dobra informacja. Proszę Państwa, informacja pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Ta informacja jest z 25 stycznia. Wiadomo, że tam sprawy się dzieją dynamicznie. W zasadzie można powiedzieć, że już mało aktualna. Wpłynęło też do nas wczoraj bodajże, no tego jeszcze chyba nie przekazywaliśmy, natomiast jest to wstępna, tak czy inaczej, informacja o wyniku za tamten rok. Jak powiedziałem, wstępna, czyli tak naprawdę no, czekamy jeszcze na ostateczną informację do końca marca, tak jak mówi pan Kazimierz. Natomiast no, jest o tyle optymistyczna, że no, pamiętamy wynik z tamtego roku minus ponad 3 miliony. Teraz na plusie niewielkim plus 11 tysięcy. Także no, jedyny chyba plus, można powiedzieć, z COVID-a, bo te pieniądze dodatkowe na pewno tutaj wspomogły szpital. Proszę Państwa, ja nie chciałbym się tutaj nad tą informacją za bardzo wgłębiać, ponieważ jedzie już pani prezes i poprosiłem, żeby ona przedstawiła ją na sesji. Na pewno są pytania, także poczekalibyśmy na panią prezes. Pani prezes jedzie z jakiejś konferencji, ale już wysiadła z pociągu i jedzie do Goleniowa. Także myślę, że jakieś szczegółowe informacje, to co się na dzisiaj dzieje w szpitalu, przekażę i cieszę się, że w końcu też tak myślę, że pomału będziemy zapraszali rzeczywiście i panią prezes i innych na nasze komisje, a nie tylko my będziemy przedstawiali te informacje. Także prosiłbym o to, że już jak będzie pani prezes, to omówimy szczegóły tego, co się dzieje w szpitalu. Już bieżące informacje otrzymamy. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, to może przyjmiemy taką, to wniosek pana starosty, że informacje szczegółowe na temat tej informacji z Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie rozpatrzymy na sesji, jak pani prezes dotrze. Nie przewiduję w takim razie w tej chwili dyskusji na ten temat, czy jest zgoda Państwa, żebyśmy tak mogli procedować ten temat. że jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Państwo wyrazili zgodę na zaproponowaną przez nas taki tryb postępowania w tym punkcie. I proszę Państwa, tak przeszlibyśmy do punktu drugiego. To jest sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. Referuje pani dyrektor. Witamy, bo nie widziałem, przepraszam. I oddaję pani dyrektor głos.
Dzień dobry, witam Państwa. Ten materiał rokrocznie jest przekazywany Radzie. Mamy obowiązek zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela przedstawić taką analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Mamy również obowiązek, bo karta nakłada na samorząd pewne zobowiązania, czyli powiedzmy wypełnienie tych zobowiązań, czyli każdy stopień awansu zawodowego analizujemy, jakie są wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, później sumujemy to na całości wynagrodzeń i jeżeli zmieścimy się w tak zwanym limicie, ponieważ każdy stopień awansu w rozporządzeniu ma, w karcie, przepraszam, ma określone średnioroczne wynagrodzenie i jeżeli osiągniemy te pułapy, jesteśmy szczęśliwi, ponieważ nie musimy dopłacać. Kiedyś ktoś nazwał to, nie wiem, 14 pensją czy coś takiego. My od momentu, kiedy ten obowiązek na nas nałożono, na samorządy, nigdy nie, znaczy nie musieliśmy takich wyrównań stosować. Również w tym roku dokonaliśmy tego, czyli nauczyciele, mówię ogółem, co nie znaczy, że pojedynczy nauczyciele osiągają te średnioroczne wynagrodzenia, ale my analizujemy to na tak jakby całej puli wynagrodzeń, jeżeli Państwo mają. I tu macie to sprawozdanie, które również przekazujemy do związków zawodowych, do RIO i mówię właśnie Państwu, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję pani dyrektor. Czy są pytania w zakresie przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. To zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Głosować będziemy poszczególnymi komisjami. Przyjęcie sprawozdania. I zaczniemy od Komisji Budżetu. Kto z członków Komisji Budżetu jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. 7 chyba, tak? Nie wiem, czy po tej stronie ktoś był. Nie popatrzyłem. 7, tak? Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywny? Dlatego... Dobrze. Kto z członków Komisji Rewizyjnej, 5-osobowej, od razu podkreślę, jest za pozytywną opinią na temat przedłożonego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. Tak. Przyjmiemy, proszę Państwa, zasadę, że jak będzie 100% za, to ja już nie będę się pytał, kto się wstrzymał, kto jest przeciw, no bo już takich osób nie ma. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych jest za pozytywną opinią? 3, 6, 8, tak? A 7 widzę. Tak? No, pan przewodniczący powiedział 7, dlatego 8. To proszę Państwa 8, czyli też 100%. I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywną opinią? Tak widzę. Teraz widzę. Czy kogoś nie ma?
Nie.
5?
5, 6.
Pan przewodniczący podpowiedział 6, dlatego ja tak patrzę. No, czyli rozumiem też, że 100%, proszę Państwa, w związku z tym stwierdzam, że sprawozdanie stuprocentowym, jakbym to powiedział, głosowaniu otrzymało pozytywną opinię radnych członków komisji. Proszę Państwa, punkt czwarty, sprawozdanie z dokonanych w 2020 roku umorzeń oraz ulg i odroczeń. Referuje Pan Skarbnik. Proszę bardzo.
Szanowni Radni, jak co roku przedkładamy listę wszystkich ulg, które udzieliliśmy w ubiegłym roku. W tym roku mamy dwa elementy, które się złożyły na tak dużą kwotę ulg. Generalnie rzecz biorąc, wpływ COVID-u i specjalnych przepisów, które regulowały zaległości powstające w wyniku zaniechania bądź niemożliwości kontynuacji działalności gospodarczej w wynajmowanych pomieszczeniach. I to jest około 29 tysięcy. No i zaległości szpitalne, które ciągną się dłuższy czas, zostały zrestrukturyzowane w dwojaki sposób. Zgodnie z wnioskiem jednostki 50 tysięcy zostało umorzonych, a 41 zostało odroczonych do końca roku. Gdyby były jakieś jeszcze szczegółowe pytania co do poszczególnych pozycji, to proszę pytać. Staraliśmy się ująć te elementy, które rzeczywiście w tych umorzeniach były. Ja tylko muszę nadmienić, że jednostki powiatów, właściwie jedna jednostka, Powiatowy Urząd Pracy udzielił umorzeń na bardzo dużą kwotę w związku z tarczą, tą tarczą numer jeden, która przewidywała pożyczki automatycznie umarzane po 3 miesiącach. Jest to umorzenie z Funduszu Pracy, niemniej jednak dokonała to jednostka organizacyjna powiatu, dlatego nadmieniam o tym, ale że nie były to pieniądze, które przechodziły przez budżet państwa, nie mogły, przez budżet powiatu, nie mogły się znaleźć w tym sprawozdaniu. Tylko w celach informacyjnych po prostu informuję, że takich umorzeń udzieliliśmy. Zgodnie z kompetencjami i ustawą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Kto z członków połączonych komisji? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Zgłaszam się.
Panie skarbniku, pan wspomniał, że Szpitalne Centrum Medyczne miało odroczony termin płatności, ale do końca 2020 roku. Czy to zostało dalej przedłużone, czy już spłacone?
Na dzisiaj nie mam informacji ze szkoły, bo generalnie rzecz biorąc mamy tutaj sytuację, w której dłużnik, jeżeli nie spłacił swojego zobowiązania, występuje do dyrektora, a dyrektor do zarządu. W związku z tym, że taki wniosek nie wpłynął, no przyjmuję, że te zaległości zostały spłacone, ale nie podaję tego jako pewnik. Może taki wniosek wpłynąć w najbliższym czasie w związku z tym, że mamy taką, a nie inną sytuację związaną z COVID-em. No te wnioski mogą wpływać do końca roku nawet. Dopiero w wykazie półrocznym zobowiązań, które przedkłada nam szkoła, zobaczymy, czy ta wielkość uległa zmianie, czy nie.
Mam jeszcze takie pytanie. Halo, dziękuję. Czy podmioty gospodarcze, które się tu zwróciły o umorzenie, to tylko było tylko tyle tych podmiotów, tak? Czy jeszcze były inne, które były nierozpatrywane? I jakie były kryteria umorzenia, na przykład umorzenia, tak, spłaty? Opłaty i po prostu, bo z tego co słyszałam, że Państwo też dla jedno podmiotów gospodarczych typu, prawda, sprawdzających działalność, też te podmioty otrzymywały jakieś wsparcie od Państwa. I tutaj widzę, że no dużo jest takich podmiotów gospodarczych, które działalność prowadzą i chyba, no nie wiem, jaki był powód, żeby umorzyć opłatę. Dziękuję.
Jeżeli mogę odpowiedzieć od razu, to generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia tutaj z umowami najmu, które nie mogły być realizowane w związku z zamknięciem naszych jednostek. Te jednostki zamykały swoje podwoje, a w związku z tym dzierżawcy występowali o umorzenie połowy czynszu, w związku z tym, że nie mogli korzystać z tych pomieszczeń w okresie, kiedy my byliśmy zamknięci. Jedynym kryterium była ustawa o finansach i nasza uchwała, która obowiązuje, dotycząca udzielania ulg w spłacie, która wynika jakby z dyspozycji, którą daje nam ustawa, że w przypadku trudnej sytuacji wnioskodawcy możemy te elementy umorzyć. Tutaj generalnie rzecz biorąc, jak pani widzi, kwoty są niewielkie, nie przekraczające generalnie 5000 zł i to są kompetencje dyrektorów jednostek. Głównie tutaj mamy zespół szkół numer 1, no w głównej mierze tamtych najemców było najwięcej i zamknięcie szkoły i basenu spowodowało, że oni nie mogli uzyskiwać dochodów, a w związku z tym ta redukcja no, była uzasadniona w tym wypadku. Nie oni byli przyczyną tego, że nie mogli wykonywać swoich czynności.
Pozwolicie Państwo, że sobie też udzielę głos. Ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na punkt 7 i 8 tego sprawozdania. I tu piszemy, jedno umorzenie dotyczy, tak jak nie wiem, czy umowy, czy należności z 2015 roku, a drugie z 2012 roku. Czyli to nie jest sytuacja dotycząca pandemii, bo ja rozumiem, tam gdzie jest napisane za 2020, przyjmujemy, że to jest brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej i jak najbardziej zasadnym jest wykonywanie w tym momencie tych umorzeń czy odpisów związanych z tym, że nie prowadzące. Ale chciałbym, żeby pan skarbnik powiedział, że dwa zdania na te dwa punkty, bo nie wiem, czy to jest tylko umowa, a działalność bieżąca, czy to jest w jednym przypadku powiedzmy pięcioletnie powiedzmy zobowiązanie, a w drugim chyba nawet ośmioletnie. Proszę.
Tak, panie przewodniczący, ma pan rację, to są dwa wyjątki. Generalnie rzecz biorąc, umorzyć musimy również te postępowania, w których dochodzenie należności okazało się nieskuteczne. Te dwa podmioty, z jednej strony doszło do przedawnienia, bo mamy dłuższy okres niż 3-letni, a z ustawy wynika, że możemy dochodzić 3 lata, a dwa, że nie udało się znaleźć osób odpowiedzialnych, to znaczy te podmioty nie istnieją, a osoby, które wykonywały funkcje, nie udało się ustalić ich adresu i w związku z tym należało podjąć decyzję o umorzeniu w związku z brakiem możliwości kontynuacji dochodzenia. Przerywa się bieg, tok wstrzymania przedawnienia, a w związku z tym mamy konieczność czyszczenia ksiąg, żeby tam nie było zobowiązań. Takich rzeczy będzie systematycznie przebywało. Niestety mamy problemy z należnościami, które dotyczą również Skarbu Państwa, gdzie podmioty dawno nie istnieją, a osoby, które zarządzały tymi podmiotami albo przebywają poza granicami kraju, gdzie nie można ustalić ich adresu, albo no, pozmieniały na tyle swoje adresy, że służby państwowe, które są odpowiedzialne za ewidencję i samorządowe, nie potrafią nam wskazać aktualnego miejsca pobytu.
Dziękuję. Ja pamiętam, że nad tą jedną sytuacją wymienioną tym podmiotem my w swoim czasie już tak prowadziliśmy dyskusję. Pamiętacie Państwo? No ale skoro nie można ustalić osób odpowiedzialnych, no to ja uważam, że to zobowiązanie uległo po prostu przedawnieniu. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? temat sprawozdania w sprawie umorzeń, ulg i tak dalej. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania. I w tej kolejności, jak poprzednio, członkowie Komisji Budżetu i Infrastruktury, kto z członków jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania, proszę o podniesienie ręki do góry. 2, 4, jest 8? 7, 7. Dobrze. Kto z członków Komisji Rewizyjnej? 5 za. Kto z członków Komisji Społecznej i Oświaty? 3. Tak i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 5. Dziękuję bardzo. I przejdziemy teraz już, proszę Państwa, do projektów uchwał. I pierwszy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat golanioski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Referuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Jest to uchwała tak naprawdę cykliczna i porządkująca. Spotykamy się z nią tak średnio 2 razy do roku, czyli tak naprawdę na podstawie wyrażonego zapotrzebowania przez gminy, mieszkańców, sołtysów, dodajemy przystanki, część też likwidujemy, które są nieużywane. Tam w wykazie, w uzasadnieniu są szczegóły. W razie jakichś tam zapytań, do dodatkowej informacji, to poproszę o pytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Proszę bardzo, pani radna.
Dziękuję. Panie dyrektorze, mam takie pytanie. A propos przystanków nowo wybudowanych w Żywiej-Błoci, powstał tu przy rondzie. I te przystanki są piękne, ale są po prostu są martwe, ponieważ tam przewoźnicy się nie zatrzymują. Jaka jest zasada, żeby przewoźnik zatrzymywał się, czy mamy wpływ jako powiat, żeby w ogóle te przystanki były, wie pan, dostępne dla ludzi, żeby mogli korzystać, bo przewoźnicy omijają, bo nie są po drodze. Prawda? No tak się, tak akurat był plan, wybudowano i jest problem, bo no, nie mają możliwości korzystania mieszkańcy. Żywiej-Błocie już były monity i tak dalej. Były, tutaj mam właśnie pisma do gminy. Czy my mamy wpływ jako powiat, żeby przewoźnicy zatrzymywali się na tych przystankach? Dziękuję.
Nie mamy żadnego wpływu na to. Przewoźnicy są na ogół firmami komercyjnymi i tak naprawdę wybierają jakby linie, możliwości przystanki. Ich kursy są wyrazem zapotrzebowania. Dokładnie tej sytuacji nie znam, bo rozumiem, że rondo, więc słysząc z opisu, jest to pas drogi krajowej, więc tutaj no rozumiem, ale to jest nie przez nas wybudowane, więc tutaj po prostu nie wiem. Natomiast wiem, że organizuje się ten transport zbiorowy w ten sposób, co prawda no, koordynuje to Wydział Komunikacji, ale z takiej powiedzmy ogólnodostępnej wiedzy wiem, że to przewoźnik występuje o ustalenie trasy, o wyznaczenie trasy do Urzędu Marszałkowskiego. Taka trasa jest zaopiniowana tutaj lokalnie, na miejscu. Jeżeli istnieje przystanek, to po prostu w tym planie on jest ujęty i godzina zatrzymania, takie rozkłady jazdy są koordynowane przez właśnie Urząd Marszałkowski. Tak? Więc tutaj jest tak naprawdę, jako powiat nie mamy żadnego wpływu, żeby zmusić przewoźnika na wykorzystanie danego przystanku. No, tym bardziej w pasie drogi krajowej to już jest kompletnie nasza kompetencja, niestety.
Przepraszam, to jest droga ekspresowa, aha, bo tutaj powstały te remont drogi, ten wykonywany przez GDK, tak, powstały te nowe przystanki, tu przy rondzie, tak, bo wie pan, które to, panie doktorze, tutaj ten...
Słyszę rondo, wiem, że rondo...
Rondo to pierwsze, później to drugie rondo przy Żywiej-Błocie i tam są, przy Żywiej-Błocie jak się wie, zjeżdża z ronda i jest, jak Żywiej-Błocie się jedzie przed rondem i później jest za rondem, tym drugim rondem, prawda, i po prostu tam mnie stają, nie zatrzymują się przewoźnicy, ponieważ nie po drodze. A oni, też słyszałam takie tłumaczenie, to nie jest, bo ci ludzie, znaczy nie każdy posiada samochód i niektórzy ludzie są wykluczeni, prawda, z możliwości korzystania z komunikacji państwowej, a tak nie powinno być. Czy oni muszą jakieś pozwolenia mieć, tak, że coś tam, słyszałam takie informacje, że zgody i tak dalej, jakieś procedury, tak, muszą oni, prawda, spełnić, nie wiem na jakiej to zasadzie, na czym to polega, proszę powiedzieć, żeby ewentualnie tutaj byśmy zadziałali, żeby te przystanki takie bardzo ładne były wykorzystane, prawda, służyły dla ludzi, bo do tej pory one nie służą dla ludzi. Proszę powiedzieć, co mamy zrobić, panie dyrektorze? To w ogóle jakie czynności muszą być wykonane, żeby one były po prostu, no, przydatne dla ludzi, bo stoją sobie, a stoją bardzo ładne, ale co z tego, jeżeli one nie służą dla mieszkańców?
Korzystając z mojej ogólnodostępnej wiedzy, bo mówię, nie jest to moja materia zawodowa, co zrobić w takim jakby momencie, co ja bym zrobił? Ja osobiście wystąpiłbym do przewoźnika danego, który obsługuje, który przejeżdża tą linię, w kierunkach, o których nam chodzi, no wiemy, którzy mieszkańcy, gdzie chcą dojechać tym autobusem i wyraził takie zapotrzebowanie, tak? Czy po prostu napisał zwykłe pismo, maila do danego przewoźnika, nie wiem, nie chcę wskazywać tam nazwy i tak dalej, ale które tam jeżdżą, no bo widzimy, które jeżdżą, z prośbą o zatrzymywanie się. Jeżeli przewoźnik uzna, że jest to dla niego opłacalne, bo to jest po prostu zwykła sprzedaż biletów, uzna, że jest taki kurs opłacalny, zatrzymanie się na takim przystanku będzie dla niego opłacalne, to wtedy w swojej trasie, kiedy występuje o zezwolenie właśnie do marszałka, o uzgodnienie takiej trasy, ujmuje ten przystanek. Marszałek nadaje mu rozkład jazdy, czyli godziny, kiedy on się tam zatrzymuje i jest to zatwierdzone i wtedy jakby to się toczy, tak? Więc mówię, ja bym wyraził po prostu na zwykłej zasadzie komercyjnego, że tak powiem, normalnego życia gospodarczego, że są chętni, czyli jest popyt, więc może pojawi się podaż, tak? Na tej zasadzie. Tylko tyle.
Mogę? Okay. Nie, dziękuję. Ale bo tutaj też była informacja na sklepie we wsi Lubiebłoś, że ktoś chce skorzystać z busu. Już? Halo? Dziękuję. Proszę, nie patrzę, bo jestem w transie komunikacyjnym. I proszę, bo no, chyba pan Fedańczak, bo tu mam te pisma kierowane były, no sprawa też była adresowana, tu prowadzona jest w gminie i jakoś bez efektu. Bardzo trudna sprawa. Chyba los w kosmos jest łatwiejszy niż tutaj skomunikowanie, żeby ludzie korzystali z komunikacji. No i co, jest informacja, że chyba pan Fedańczak nawet no, uprzejmie napisał, że jeżeli ktoś miałby ochotę, żeby będzie chciał się, prawda, skorzystać tutaj z pana przewoźnika, z pana Wdańczaka, to może skontaktować, bo jest podany numer i tak dalej. No ale to wie pan, to też takie nam dzwonienie i tak dalej. Dobrze byłoby, żeby to było po prostu w rozkładzie jazdy, że o tej godzinie, prawda, w ogóle, żeby busy jeździły tutaj przez akurat w okolicy. Jak jeździły? No normalnie drogą taką, no bo im nie po drodze, prawda, bo tam muszą zjechać i tak dalej, bo tam były jakieś tłumaczenia. Ale byłoby dobrze, żeby właśnie odgórnie było, jak pan mówi, tak, panie dyrektorze, żeby wystąpić do marszałka, żeby to było w rozkładzie jazdy, żeby to było takie oczywiste. Nie, kto to ma wystąpić?
Od dołu.
Jak od dołu? No, ja tego nie...
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że w złym kierunku idziemy. Jest przystanek jeden, jest przystanek drugi, kto stoi pasażer, każdy się zatrzymuje, czy wysiada. Widocznie, że tam nikt nie korzysta może z tego. Natomiast każdy przewoźnik, który jest, jedzie, ja sam to widzę, gdzie stoi pasażer, czy ktoś chciałby skorzystać, zatrzymuje się, bo to jest taki biznes. Natomiast dzisiaj wysyłając do marszałka, czy do wszystkich przewoźników, tak nie trafisz na wszystkich. Jest on ogólnie dostępny i należałoby tak potraktować. Widocznie, że tam nikt nie wsiada, ani nie wysiada. Ja jeszcze tam nikogo nie widziałem, a dość często jadę do Goleniowa. Nie wiem, może to taki jest strach. Ale na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał tam wsiąść, to wsiądzie. I nie trzeba z tego robić żadnego jakiegoś tam nadzwyczajnego sprawy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Jeszcze mogę?
Dziękuję. Pani Rad.
Jeszcze już kończę. Mogę?
ale ustalmy, że ja prowadzę komisję i ja udzielam głosu. Ja myślę, że trend przez pana dyrektora został wskazany. To jeżeli coś, to musi być to inicjatywa oddolna i państwo ewentualnie, jeżeli uważacie, że możliwość jest skorzystania i są chętni, bo dla przewoźnika najważniejsi są chętni, to wtedy należy wystąpić z taką inicjatywą i chciałbym, żebyśmy ten temat tego przystanku na tych naszych ustaleniach zakończyli. Czy ktoś z radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? 5. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? 8. I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywną opinią? 5. 100% członków poszczególnych komisji głosowało za. W związku z tym stwierdzam, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię połączonych komisji. I proszę państwa, punkt 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2021 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2021 rok. Rozumiem, że referuje pan skarbnik. Proszę bardzo.
W sumie ta uchwała jest jeszcze nieskomplikowana, bo generalnie rzecz biorąc przywracamy projekty unijne, które ze względu na COVID zostały przedłużone na rok następny i dzięki temu, że uzyskaliśmy dochody z odszkodowania wynikającego z przekazania gruntów pod nową S3, ten rachunek udało nam się zbilansować. Pozostałe niewielkie dochody są wynikiem działalności jednostek. Tutaj generalnie rzecz biorąc te 15 zł, które Komenda Straży Pożarnej odzyskała z tytułu nadpłaty, niestety nie w roku budżetowym, tylko o nim musimy wprowadzić do budżetu jako dochód. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego załącznika do uchwały budżetowej dotyczącej wydatków związanych z planem finansowym tej dotacji. Inwestycji, z Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ustawowo został dodatkowo dołożony jako element prowadzenia działalności w sferze obrotu pieniężnego, który w ustawie o finansach publicznych nie znajduje jakby odzwierciedlenia. Dlatego uznaliśmy, że najlepszą formułą wprowadzenia do obiegu prawnego będzie zamieszczenie tego jako załącznik odrębny do uchwały. Tam wpisaliśmy wszystkie te inwestycje, które planujemy z tymi środkami wykonać, plus rezerwa, którą utrzymujemy ze względu na to, że kilka możliwości dofinansowania inwestycji kolejnych jest jeszcze nierozstrzygnięte. Generalnie chodzi tutaj o drugą pulę Funduszu Inwestycji Lokalnych, no i Fundusz Dróg Lokalnych, który poszedł do zatwierdzenia do ministerstwa, do premiera, tak nam napisano. Generalnie rzecz biorąc, dopiero po uzyskaniu tego podpisu będziemy wiedzieli, czy jesteśmy na liście podstawowej czy rezerwowej i od tego będzie zależało, czy będziemy dofinansowani, czy będziemy czekać ewentualnie na zwolnienie środków. Dlatego utrzymujemy tą rezerwę do czasu rozstrzygnięcia tych wszystkich posunięć i tak jest skonstruowany plan. W miarę, gdy będzie się to zmieniało, gdy będziemy kolejne zadania wprowadzać do budżetu, również ten załącznik będzie ulegał zmianie. To mniej więcej te zmiany, generalnie rzecz biorąc, jeżeli byłyby pytania o szczegóły, to chętnie odpowiem, ale myślę, że akurat te zmiany nie wymagają dłuższego komentarza. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z członków Rady chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo.
W tym załączniku numer 4 to wydatki powinien być tytuł, tak? Bo jest dochody. To tylko taki błąd pisarski. No ten odnośnie funduszu.
Dochody i wydatki.
A jest dochody wpisane, bo dochody były w tamtym roku wykonane, tak? A w tym roku mamy tylko wydatki.
No mamy w tej opisówce napisane, że dochody 0, a wydatki te 4 miliony. Tak jest, ja rozumiem, bo tak jak mówię, że w dochodach mamy 0, a w wydatkach mamy 4 miliony 185 na okrągło.
Ja mam takie pytanie do skarbnika. No to jest taki punkt. Dochody z tytułu przekazywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i tam jest dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej numer Grabin-Karsk, odcinek 4 km. Jakoś tak patrzę z Karska do Grabina i coś mi tutaj nie gra. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Nie wiem skąd to takie dane podał. Dziękuję bardzo.
Oczywiście nie chodzi o długość drogi, tylko o długość tej dokumentacji, która ma być wykonana. Droga jest rzeczywiście o wiele dłuższa, natomiast na odcinku 4 km chcemy wykonać dokumentację i no, stąd też to wynika.
Częściowa.
No można tak powiedzieć, że w części po prostu będzie robiona na część dokumentacja, tak? Żeby zadanie znowu nie wyszło, że będzie ileś tam 10 milionów, tylko żeby jakoś takie realne było. Dziękuję.
Ktoś jeszcze z członków komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 7. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywną opinią? 5. Kto z członków komisji spraw społecznych i oświaty? 5. Członków komisji skarg, wniosków i petycji. 5 osób stwierdza, że projekt uchwały jednogłośnie przez wszystkie komisje otrzymał pozytywną opinię. I proszę Państwa, przechodzimy do sprawozdań poszczególnych komisji i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Ja chciałem Państwu zaproponować, że na komisji może nie będziemy czytać, może z wyjątkiem Komisji Bezpieczeństwa, jeżeli Pan Starosta będzie chciał zaprezentować, bo wszyscy Państwo dostali na piśmie te sprawozdania i jeżeli przyjęlibyśmy, to byśmy tylko po prostu przyjęcie tych sprawozdań przegłosowali na komisji. Bo no właściwie wszyscy napisali w sprawozdaniu to, co się w zeszłym roku działo, a działo się trochę mniej niż to, co żeśmy planowali ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w tym w naszym powiecie również. Jeżeli Państwo zaakceptowaliby moją propozycję, to ja tylko będę przeczytywał rodzaj sprawozdania i przeszlibyśmy do głosowania. Jeżeli jest zgoda, może ktoś ma jakieś inne propozycje, jeżeli nie, to proszę Państwa, tak byśmy przeszli. Czyli opiniujemy w tej chwili sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. Jeżeli nie usłyszę pytań do tego sprawozdania, przeszlibyśmy do głosowania. Nikt się nie zgłasza do pytań, to proszę Państwa, przejdziemy do głosowania. Kto z członków budżetu i infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. 7. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania? Raz, dwa, trzy, pięć. Kto z członków komisji spraw społecznych i oświaty? Osiem. I kto z członków komisji spraw skarg, wniosków i petycji? Pięć. Stwierdzam, że stuprocentowej pozytywnych głosów uzyskało to sprawozdanie i przejdziemy do sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Infrastruktury za 2020 rok. Spytam się tylko, czy ktoś ma jakieś pytanie. Jeżeli nie ma pytania do sprawozdania, to przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. Widzisz? Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Pięć. Kto z członków spraw społecznych i oświaty? Osiem. I kto z członków komisji skarg, wniosków i petycji? Pięć. Czyli również to sprawozdanie otrzymało 100% głosów członków komisji. Proszę Państwa, następne sprawozdanie to jest sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. Czy ktoś ma jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy od razu do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. Siedem. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Pięć. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Pięć. Stwierdzam, że sprawozdanie otrzymało stuprocentowe poparcie członków komisji. I proszę Państwa, jesteśmy przy sprawozdaniu z działalności Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę.
Ja tu tylko chciałbym dodać, że mieliśmy zaplanowane, proszę Państwa, spotkanie z dyrektorami szkół naszych placówek nam podległych i do tego spotkania jeszcze nie doszło, ale proszę mi wierzyć, że no w tej chwili nie jest to okres sprzyjający zwoływaniu tych dyrektorów. Ja im współczuję, mają mnóstwo innych spraw na głowie, także no nie odwołujemy tego spotkania, ale je przenosimy w czasie. No musimy troszkę odczekać, aż ta pandemia lekko przynajmniej odpuści. Wtedy będziemy mogli z tymi dyrektorami naszymi się spotkać. I to jest jedyna rzecz, mankament, nad którym ubolewamy, że się nie odbyło to spotkanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał z Państwa? Ja chciałem powiedzieć, że wiele inicjatyw, które mieliśmy w planie, się nie odbyło ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i to jest zrozumiałe. Proszę Państwa.
Znaczy, że w kontakcie z panią dyrektor Chomińską jestem na bieżąco. Pani jest przygotowana. Ja mnóstwo materiałów zgromadziłem, żeby z dyrektorom je przedstawić. No tylko czekamy na właściwą porę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? Proszę o podniesienie ręki do góry. Siedem. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I pozostała nam Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Stwierdzam, że sprawozdanie otrzymało 100% poparcie, czyli pozytywną opinię. I przejdziemy do sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. Czy ktoś z członków połączonych komisji chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym zamykam dyskusję i przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok? Proszę o podniesienie ręki do góry. 7. Kto z członków Komisji Rewizyjnej? 5. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? 8. I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Stwierdzam, że członkowie poszczególnych komisji w 100% poparli sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, tak? I proszę Państwa, w punkcie 12 jesteśmy przy sprawozdaniu z działalności zarządu między sesjami. Zgodnie z naszą dotychczasową tradycją ten punkt będziemy rozpatrywać na sesji i w tym czasie członkowie radni będą mogli zadawać do tego sprawozdania pytania. I w punkcie 13 mamy wolne wnioski. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos? Nie, nikt się z Państwa nie zgłasza. W związku z tym przejdziemy do punktu 14, a jest to zamknięcie posiedzenia połączonych komisji. Bardzo Państwu dziękuję. Zmieściliśmy się chyba w czasie, także bardzo, bardzo Państwu dziękuję.